Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Students Talk. Dzisiaj ze mną jest Monika Szeliga.
Cześć. Cześć.
Z Moniką poznałam się na poprzednich studiach. Razem studiowałyśmy nowe media i kulturę cyfrową, tylko byłyśmy na innych specjalizacjach. No i ty byłaś na grach.
Tak.
I też w sumie od tego chciałabym zacząć, no bo specjalizacja gry wideo, no jeszcze tak z 4 lata temu, to nie spotykałam się jakoś z tą specjalizacją. No ale ty tam poszłaś. Skąd taki wybór?
Trudne pytanie. Ja ogólnie, może zacznę od początku, kiedy wybierałam studia, trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, trochę nie wiedziałam, co wybrać. I idąc za tym, że w liceum miałam hiszpański, poszłam na początku na filologię hiszpańską. Po roku okazało się, że to niestety nie jest dla mnie. No i zdecydowałam, że zarekrutuję się właśnie na nowe media i kulturę cyfrową. I właśnie głównie interesowała mnie tam ta specjalność związana z grami wideo. Stwierdziłam, że chcę zajmować się czymś, co chociaż w jakiś sposób mnie porusza, co mnie interesuje. I stwierdziłam, że być może będzie to to. Ja też nie miałam jakichś bardzo dużych kompetencji takich właśnie kulturoznawczo-historyczno-sztucznych związanych z grami wideo i stwierdziłam, że będzie to coś ciekawego, tak? Że się czegoś przynajmniej interesującego dowiem. No i faktycznie tak było.
Właśnie pamiętam, jak zobaczyłam tą specjalizację, mówię gry wideo, mówię, no na pewno nie będziemy tam grać.
Tak, chociaż było.
Chociaż czasami tak, ale
jak
wiedział, myślę,
posiada 3 konsole przynajmniej, także.
Tak, ale to było takie, no dla mnie wtedy zastanawiające, no bo o czym można tam się uczyć?
Tak, tak.
A jak miałam okazję być tam na paru zajęciach, no to rzeczywiście to jest temat rzeka tak naprawdę.
Tak.
Coś, o czym w ogóle nikt by nie pomyślał, że o grach można się uczyć właśnie w taki sposób.
Tak.
Tak, i tak naprawdę to jest taki element gdzieś w kulturze, który jest trochę jednak gdzieś tam zbaczany na bok. No, że to jednak o grach, co ty chcesz się uczyć? A to się okazuje, że to jednak jest tyle wiedzy na ten temat, że to w ogóle jeszcze jest, że jakby Ameryka nie odkryta, tak naprawdę,
troszeczkę
się okazuje.
Tak, troszeczkę tak i właśnie widać to też w stanie badań na temat w ogóle gier wokół groznawstwa, może tak powiedzmy. Więc jest to na pewno temat rozwojowy, na pewno, bo jest to właśnie niezbadany troszeczkę obszar. Jego bardzo niewielka część została zbadana ze względu na to, że jest to też stosunkowo młode medium, tak? I badamy je głównie jakimiś pochodnymi metodologii związanych z filmem albo z literaturą, w ogóle z innymi mediami. No i groznawstwo troszeczkę zaczyna na dobrą sprawę gdzieś tam tworzyć tą swoją poetykę. Więc to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo właśnie rozwojowe i no nie wiem, wydaje mi się, że warte, warte spróbowania i zapoznania się z tym, chociaż w takim, nie wiem, najmniejszym stopniu, jeśli ktoś nie chce tego koniecznie studiować, a mimo wszystko się interesuje.
Tutaj się z tobą zgodzę, bo rzeczywiście miałam takie nastawienie na początku, no po co mi ta wiedza, ale jednak jest ona przydatna i rzeczywiście tak poszerza horyzonty.
Tak.
Ale jeżeli mówimy o grach, to w takim razie jaka była pierwsza gra, która tak cię, wiesz, zachwyciła, pochłonęła i która sprawiła, że no, jesteś teraz w tym miejscu, gdzie jesteś, na takich studiach, a nie innych?
Okej. Ja ogólnie grać w gry tak bardziej regularnie zaczęłam dosyć późno, bo w sumie gdzieś pod koniec liceum, wcześniej oczywiście grałam, wiadomo, w Sims,
kto nie grał?
W jakieś spore czy coś, ale myślę, że pierwszą taką grą, która mnie tak naprawdę wciągnęła w gry wideo, to było Okami.
Nigdy nie słyszałam.
Nigdy nie słyszałaś?
Nigdy nie słyszałam. Możliwe, że na zajęciach kiedyś gdzieś padła ta nazwa,
być może,
ale prawdopodobnie byłam nieuważna.
Być
wtedy.
Może. To jest taka gra teoretycznie wielkim, no dużego studia, no bo to jest Capcomu gra. Aczkolwiek ona miała takie zakusy troszeczkę jakby była grą indie, tak? Jakby była taką troszeczkę mniejszą produkcją. I w ogóle jest piękna estetycznie. Pomimo tego, że to jest już dosyć stara gra, to wciąż jest piękna po prostu. Ona czerpie inspirację z japońskiego folkloru i opowiada historię bogini słońca Amaterasu, która przyjmuje swojego, nie wiem, postać wilka i właśnie zmierza się z Orochim, czyli takim właśnie wielkim demonem, który przyjmuje formę bodajże ośmiogłowego smoka. I właśnie próbuje przejąć kontrolę nad światem, próbuje zgasić słońce, tak, które mama teraz jest. Więc mniej więcej...
Skomplikowane.
Tak, skomplikowane, to jest taka gra przygodowo-platformowa, ale bardzo, bardzo fajna. To mnie wciągnęło. Mnie naprawdę wciągnęło.
Okej. Bo jak tak opowiadasz, to po prostu widzę twoją taką fascynację na twarzy, więc czy jakby w związku z tym widzisz gdzieś siebie, powiedzmy, za 10 lat właśnie w tej branży? Jakby chcesz iść właśnie w kierunku tych gier od takiej, nie wiem, może strony projektowania, czy bardziej od tej takiej kulturoznawczej strony?
W branży nie wiem, czy siebie widzę. Ja w ogóle mam problem ze sobą, gdzie siebie widzę za 10 lat, ale na pewno to ze mną zostanie i bez względu na to, czy się z tym zwiążę zawodowo, to będzie w moim sercu, że tak powiem. I myślę, że zawsze się będę tym interesować. W pewnym stopniu na pewno.
Znaczy tak, to będzie jakimś takim twoim hobby.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale niekoniecznie chcę wiązać z tym swoją przyszłość zawodową, chociaż teoretycznie nasze studia, pomimo tego, że są właśnie teoretyczne, dają narzędzia, przynajmniej jakiś taki zaczątek narzędzi, no bo i uczyliśmy się o gamifikacji, tak? Mieliśmy też zajęcia z projektowania gier,
także gry
Twine, jakieś tam podstawy Unreal Engine, no to wszystko u nas jest.
Taki wstęp,
tak,
rzeczywiście.
Troszeczkę tak. No i w ogóle taki szeroki obraz tego, czym są gry w ogóle w kulturze, no myślę, że bardzo przydatne.
Okej. Jesteś też przewodniczącą koła tej badaczy gier. Masz tam tutaj przyjemność. Słuchaj, co robicie? Jakie są wasze największe osiągnięcia albo też takie mniejsze osiągnięcia?
Ogólnie taka działalność koła na co dzień opiera się po prostu na takich spotkaniach merytorycznych, w których konkretny członek koła proponuje temat, którego z jakiegoś powodu interesuje. Przygotowuję krótką prezentację i później na ten temat dyskutujemy sobie wspólnie. No i to wiadomo, mogą być takie, nie wiem, z potrzeby serca, ale mogą to być też takie tematy związane, nie wiem, z czyjąś pracą zaliczeniową albo, nie wiem, dyplomową i ktoś być może chce omówić jakiś problem. Więc to jest taka, powiedzmy, podstawowa działalność naszego koła, ale też angażujemy się we wszelkie inne działalności, do których ktoś nas zaprosi, tak? Udzielamy wykładów właśnie w różnych miejscach. Nie wiem, byliśmy na przykład w zeszłym akademickim roku w Stowarzyszeniu Jagiellonka. W tym roku też już mamy kolejną propozycję, której może nie będę na razie zdradzać, ale ma związek z Wikingami. Więc może gdzieś coś się obiło o uszy. No a takim największym wydarzeniem, za które odpowiedzialne jest nasze koło, to jest Summer Game Party. To jest taka, no powiedzmy, dosyć duża, jak na coś, co robi koło naukowe przy uniwersytecie, impreza. Ona jest popularno-naukowa i głównie właśnie też opiera się na prelekcjach. Studenci mają możliwość zaprezentowania się jakiejś takiej szerszej publiczności. Tworzymy też tam strefę gier retro przy współpracy z Muzeum Komputerów i Gier i można tam nie tylko oglądać właśnie sprzęty do grania retro, ale też można sobie zagrać. W zeszłym roku na przykład organizowaliśmy w Memo, było to dwudniowe wydarzenie i też towarzyszyła temu wydarzeniu wystawa studentów ASP i wokół w ogóle.
Czyli gromadziło tak większość tych studentów.
Zdecydowanie. Mieliśmy też wykłady, zapraszaliśmy groznawców albo w ogóle osoby, które w jakiś sposób zajmują się grami w polu akademickim, żeby właśnie albo przedstawili jakiś swój pomysł, tak, jakiś wykład nam dali, albo właśnie mieliśmy też debatę groznawczą w ogóle na temat takiego groznawstwa na ten moment. Także na pewno coś ciekawego, w ogóle fajna okazja, żeby zdobyć jakieś doświadczenie w tym polu, żeby poznać też ludzi, bo to też jest bardzo, bardzo fajne w tym wszystkim. W tym roku znowu organizujemy, bo to jest coroczne wydarzenie. Nie będę może za dużo zdradzać, ale prawdopodobnie będzie w czerwcu w tym roku.
Okej. Czyli jeszcze trochę macie
czasu. Jeszcze trochę mamy czasu, tak.
A czy mogłabyś zdradzić, w którym miejscu będzie, czy też jeszcze...
Jeszcze nie mogę.
Dobra, w takim razie będziemy czekać. Tak powracając teraz na te takie studenckie tory, bo to masz już doświadczenie w studiowaniu, już jedną sesję zaliczyłaś, zbliża się sesja, no więc czy masz jakieś takie porady dla naszych słuchaczy, też dla innych studentów, jak się uczyć, żeby się nauczyć i zdać i coś zapamiętać? W sensie, czy masz jakieś takie swoje, że tak powiem, triki, które możesz zdradzić?
Czy ja mam triki, które mogę
czy
zdradzić?
Czy masz przy każdej sesji taką sytuację, że zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę?
Nie, oj, zdecydowanie nie, tego okay. Nie polecam. Tego na pewno nie polecam. Lepiej robić coś wcześniej. Ja sobie planuję wszystko w kalendarzu i przynajmniej z jakimś takim tygodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli mam się czegoś faktycznie nauczyć, to przynajmniej właśnie daję sobie tydzień, półtorej wcześniej. Jeśli coś mnie nie interesuje, to staram się sobie wmówić, że mnie interesuje.
Działa?
Tak, czasem działa, w sensie nie zawsze, ale to jest taki sposób, wydaje mi się, że najłatwiej nam się zapamiętuje rzeczy, które nas w jakiś sposób zaciekawią, więc próbuję sobie to sprzedać w taki sposób, żeby mnie to zainteresowało.
A jakbyś miała, powiedzmy, zachęcić takiego studenta, który ma podobne zainteresowania do twoich i tak się waha, nie wie na co pójść, czy w ogóle pójść, to czy zareklamowałabyś mu w jakikolwiek sposób te kierunki, ten kierunek, na którym byłaś i teraz, na którym jesteś? W sensie jakąś taką poradę dla studenta, który, znaczy dla przyszłego studenta, który tak błądzi, szuka, sam nie wie, ale ma podobne zajawki do twoich.
W sensie mogłabym zareklamować może w taki sposób, że ja z uczennicy, nie wiem, licealnej, która nigdy się za bardzo nauką nie przejmowała, nie byłam może najgorszą uczennicą, ale nie byłam też, nie wiem, nie miałam za dużo pasków na świadectwach, to stałam się jednak osobą, która jest bardzo ciekawa wszystkiego. Jestem, nie wiem, czterokrotną stypendystką.
Gratulacje.
Także te studia nauczyły mnie bardzo cieszyć się nauką. Cieszyć się i chcieć. Nauczyły mnie chcieć się, uczyć się, tak, że czerpię teraz dużo, dużo większą przyjemność w ogóle ze zdobywania wiedzy i mam wrażenie, że w ogóle właśnie te studia zachęcają do takiego krytycznego myślenia o tym, co się dzieje w kulturze i w społeczeństwie w ogóle, więc jeśli się nie wie, co się chce zrobić, co się chce wybrać, ale się interesuje w jakiś sposób właśnie. Ja bym w ogóle zareklamowała chyba w ten sposób cały Instytut Kultury Współczesnej, bo miałam do czynienia z kilkoma kierunkami i też znam wiele osób ze względu na to, że jestem teraz na studiach magisterskich. Ze mną studiują osoby, które były też na innych kierunkach. Wydaje mi się, że to jest taka tendencja w ogóle w naszym instytucie, że po prostu jest to grono w większości młodych, dosyć i otwartych osób, że to jest takie miejsce, gdzie się myśli i się docenia, myślę.
Możesz podejść i możesz porozmawiać.
Tak, dokładnie.
Tak, to rzeczywiście na plus. Właśnie spotkałam się z tym.
Tak.
Dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jeszcze raz z nami była Monika Szeliga. I do usłyszenia.